Dorota Truszczak, witam w naukowym wieczorze z jedynką. Dziś, proszę Państwa, Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie przeżywał oblężenie. Obchodzono 60. urodziny polskiej informatyki, a wspomnieniom nie było końca.
Dyrektor naczelny przedsiębiorstwa wezwał zasadę, żeby go trochę zmiękczyć w czasie riada. Myśmy zaczęli sami riada robić, poza tym nierywaniem. To go wezwa i mówi tak, wie pan co? Panie doktorze kochany, trzeba by to, wie pan, zarzucić, te ody wszystkie i zajmować się tylko riadami. A Andrzej powiedział tak, panie dyrektorze, nie złamie mnie pan. Gdyby nawet na pana miejscu stanął Stalin, to mnie też nie złamie.
Dziś uśmiechamy się, ale wtedy to była wielka polityka. Bolesław Piwowar, pracujący we wrocławskich zakładach Elwro, zlikwidowanych w 1989 roku, mówił o polskich komputerach Odra z lat 70. i konkurencyjnych wtedy radzieckich riadach. Przypomnijmy może, że w nastawni kolejowej Wrocław-Brochów pracuje podobno nadal komputer Odra. Maszyna działa od ponad 20 lat i jeszcze nigdy nie miała poważnej awarii. A zaczęło się już w 1948 roku. Została powołana grupa aparatów matematycznych. W zburzonej Warszawie nie miała nawet stałej siedziby. Rozpoczęto pracę nad pierwszą polską maszyną cyfrową, komputerem XYZ. Powstał w 1958 roku. Później pojawiły się Odra, UMC, Mera, PSPD, R32, minikomputer K202 inżyniera Jacka Karpińskiego i wiele innych maszyn. Obserwujemy narodziny, a potem upadek polskiego przemysłu informatycznego. Jak ocenić te polskie osiągnięcia w skali świata? O wielu nie wiemy. Czym się chlubić, a czym nie? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w audycji. Powiemy także o akcji Ocalić od wyrzucenia, inicjatywy Polskiego Towarzystwa Informatycznego na rzecz ochrony zabytków polskiej informatyki. 60 lat w niespełna 60-minutowej radiowej audycji. Nie wiem, czy to się uda, ale mam nadzieję, że dzisiejsi goście w tym pomogą. Profesor Marek Hołyński, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych. Witam.
Dobry wieczór.
Doktor Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
No właśnie, jakie były te początki? Skromne, ubogie, hędogie i rola Instytutu Maszyn Matematycznych. Profesor Marek Hołyński.
Jak się rozmawia dzisiaj z ludźmi spoza branży i pyta, kiedy ich zdaniem informatyka w Polsce powstała, to większość wymienia lata 80., a czasami nawet 90., bo to był pierwszy moment, kiedy mieli kontakt z komputerem. I jeśli im się mówi, że to były lata 40., a potem lata 50., gdzie to się naprawdę bardzo dynamicznie rozwijało, to są bardzo zaskoczeni. No i to zaskoczenie jest chyba zrozumiałe, bo przypomnijmy, że pierwszy komputer na świecie, ENIAC, powstał w 1945 roku. To był potwór, 18 tysięcy lamp elektronowych, bardzo duże nakłady finansowe, spora grupa naukowców to zaangażowana. I tutaj nagle w kraju, który był kompletnie zdewastowany przez wojnę, z wytrzebioną kadrą naukową, bez urządzeń, bez materiałów, bez budynku, pojawia się grupa ludzi, która chce zrobić mniej więcej to samo. I co więcej, udaje im się to. Pamiętajmy, że w tego typu działaniach informacja jest niezwykle istotna. Informacja o tym, jak to się naprawdę robi. A ta informacja była dawkowana w sposób znikomy. Ponieważ po pierwsze już ta żelazna kurtyna odgradzała nas od zachodu, no a po drugie te wszystkie maszyny przecież były głównie robione po to, żeby służyły wojsku. Więc to była podwójna tajemnica. I mimo to ci ludzie, pierwsze inicjatywne spotkanie grupy aparatów matematycznych odbyło się 23 grudnia 1948 roku. Po jakimś czasie zaczęli już robić sensowne rzeczy. Powstawały pierwsze prototypy.
W oparciu o maszynę IBM-a, więc to nie było też takie dziwicze.
Na początku jeszcze nie. Na początku oni większość pomysłów albo sami wymyślali, albo jakoś spróbowali kopiować to, co udało im się gdzieś tam wymyszkować w bibliotekach czy w literaturze. Pierwsze maszyny w ogóle nie były cyfrowe, tylko były analogowe. I dopiero po wielu próbach, po wielu prototypach, pierwszym działającym polskim komputerem był właśnie ten XYZ w 1958 roku.
doktor Iszkowski?
No, ja muszę powiedzieć, że ta historia, która się zaczęła w Instytucie Maszyn Matematycznych, ona również funkcjonowała w innych ośrodkach kraju. Również w Instytucie, w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej. Również próbowano zbudować komputer i takim pierwszym komputerem był UMC-1, który był komputerem lampowym. Co więcej, miałem przyjemność w 1968 roku uruchomić na nim swój pierwszy program. I to on działał. On był też zbudowany, później powstało Elvro i to był pierwszy komputer, który był budowany niejako seryjnie. Co prawda seria liczyła chyba coś koło 30 sztuk. Tym niemniej ten początek maszyn i budowy tych maszyn liczących, niektórzy też nazywali mózgami elektronowymi, no nastąpił równocześnie w kilku ośrodkach w kraju. Z tym, że rzeczywiście tej kadry było niewiele, ona między sobą się wymieniała. Ludzie się uczyli na swoich własnych jakby błędach. To było wszystko odkrywanie. Znaczy każda rzecz w tym okresie informatyki było odkrywanie.
Dlatego tak pan machał dłonią, czego nie widzieli słuchacze, kiedy ja powiedziałam o tych konstrukcjach IBM.
Tak, dlatego że sam IBM też odkrywał konstrukcje, co więcej pierwsze maszyny IBM-a też się nie udawały i na przykład nie były budowane seryjnie, dlatego że tutaj wszyscy poszukiwali jak zrobić najlepiej, żeby ten komputer zaczął działać, żeby do tego skonstruować odpowiednie oprogramowanie i ten okres był okresem poszukiwań. I to poszukiwań na świecie. Dla nas niestety w Polsce, dla tych osób, które wtedy pracowały, bo to myśmy troszkę później zaczęli, była fakt, że jeszcze była trudność tej wymiany informacji. Że to jednak w pewnym stopniu blokowało, chociaż trzeba powiedzieć, że udawało się ściągnąć te informacje z zagranicy, jak i również czasem wymieniać z innymi krajami. Z tym, że trzeba powiedzieć, że to okres tak zwanego prototypu zbudowania maszyny to zupełnie co innego niż zbudowania maszyny, która może być budowana w fabryce później, czyli wytwarzana w pewnym sensie seryjnie. I to właśnie był taki pionierski czas w ogóle odkrywania tej dziedziny.
No ale w ten sposób powiedział pan, że byliśmy na froncie tych poszukiwań, mimo iż zaczynaliśmy w zburzonym kraju. Podczas dzisiejszego spotkania w Instytucie Maszyn Matematycznych był nestor polskich informatyków, dziś 86-letni profesor Leon Łukaszewicz, twórca pierwszej polskiej powojennej maszyny matematycznej XYZ. I opowiedział mi dziś o atmosferze przełomu lat 40. i 50. w tej gorącej, jak państwo usłyszą, atmosferze dzisiejszych urodzin polskiego przemysłu informatycznego właśnie w Instytucie Maszyn Matematycznych.
Mogliśmy spokojnie pracować, bo byliśmy w Instytucie Matematyki. Żadne władze tam do nas nie docierały. Podlegaliśmy tam profesorom, którzy specjalnie się tym nie interesowali. Wszystko zatwierdzali, co chcieliśmy, nasze plany. No trzeba było tylko na czas robić maszynę. No to już musieliśmy się popisać. Mojej maszynie XYZ. Były niepowodzenia po drodze, a jakże, ale o nich się już mało pamięta, a ta maszyna rzeczywiście wielki ruch zrobiła. No a myśmy dostali wtedy bardzo duże środki finansowe, zwyczki, Boże kochany, myśmy byli najgorzej płatnymi inżynierami w Polsce, a później to się oczywiście wyrównało.
A potem był komputer ZAM-2.
ZAM-2 na podstawie XYZ-a, który był modelem laboratoryjnym, powiązany sznurkami. No ale jak to ma iść do użytkownika, to trzeba było i poprawić. Rzeczywiście to był duży sukces, bo chociaż 12 tylko, ale różne uczelnie. Dwa do NRD żeśmy
Panie profesorze, ale czy to była konstrukcja w stylu maluch wobec Mercedesów, które były konstruowane na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych?
Wie pani, 2 × 2 = 4 jest równie w Stanach Zjednoczonych, jak i u nas. Więc jak już maszyna liczy, to byle się nie myliła, to wychodzi na to samo. Oczywiście wtedy nie było importu, więc to była antyimportowa. Pewno nie dorównywaliśmy, ale Mieliśmy przewagę nad Związkiem Radzieckim w dziedzinie oprogramowania, które oni mieli fatalne wtedy. Maszyna to maszyna, ale oprogramowanie to znaczy drugie tyle roboty.
Czy to, co zaczęło się tak, że dzięki pańskiemu udziałowi jest pan nazywany Nestorem polskiej informatyki, mogło nas wprowadzić do tych tygrysów informatycznych, bo jednak w tej chwili nie ma w Polsce przemysłu informatycznego.
Tak.
Dlaczego?
Ja zabiegałem dłuższy czas, ja rozumiałem, że w dziedzinie sprzętu to nie damy rady. No, w Ameryce miliardy dolarów idą poprzez najpierw wojskowy sprzęt, nie ma rady. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie, to polscy programiści nie są gorsi. Pukali się w czoło. Mówiłem, że te maszyny nie są tak ważne i że przemysł oprogramowania to będzie dopiero ten. A tutaj mamy szansę, bo kwestia tylko lokalu, drobnych ludzi.
Liczy się głowa.
Głowa.
Jedynka. Polskie Radio.
Dziś w radiowej jedynce w naukowym wieczorze z jedynką próbujemy napisać dźwiękową historię polskiej informatyki. Profesor Marek Hołyński, doktor Wacław Jeszkowski, goście dzisiejszego programu. No właśnie, ciąg dalszy tego opisywania. Pan profesor Marek Hołyński chce troszkę uporządkować tę wiedzę.
Profesor Leon Łukaszewicz, późniejszy profesor, bo wtedy jeszcze inżynier, był pierwszym pracownikiem tej grupy aparatów matematycznych, która powstała przy Państwowym Instytucie Matematycznym. Powstała dzięki inicjatywie jego dyrektora, profesora Kazimierza Kuratowskiego, i w jej skład wchodzili również Romuald Marczyński i Krystyn Bochenek, a kierownikiem został Henryk Greniewski. I ta grupa aparatów matematycznych przerodziła się później w Zakład Aparatów Matematycznych i stąd te nazwy komputerów.
ZAM 2,
21, 41 i potem z tego powstał Instytut Maszyn Matematycznych.
Doktor Jeszkowski, jak pan ocenia tę odpowiedź profesora Łukaszewicza o polskim potencjale intelektualnym? Bo 2 razy 2 wszędzie jest 4, niezależnie od maszyny, metalu, ważna jest głowa.
No, to jest niezwykle ważne było stwierdzenie, dlatego że fakt, że tyle tych różnych prototypów maszyn i tyle maszyn, które były produkowane w Polsce...
Wiemy, ile tego było, jeżeli chodzi o same rodzaje, nazwy.
Po nazwach to było kilkanaście, prawie że 20-30 sztuk. W sztukach później, to jak dzisiaj tak popatrzyłem po tych zestawieniach, no to można było powiedzieć, że chyba kilka tysięcy w sumie wyprodukowano tych maszyn różnego typu w Polsce do końca lat 80. Ale chyba najważniejsza właśnie była ta głowa, że kilkadziesiąt czy kilkuset inżynierów w Polsce elektroniki, bo nie było informatyków wtedy, elektroniki, elektryków, matematyków, fizyków i nawet astronomów i jeszcze innych różnych specjalności, skupiło się nad jednym tematem, miało możliwość praktycznie zrealizować swoje pomysły w postaci tych prototypów, później produkcji, następnie mieli szansę część tych pomysłów i zebranych doświadczeń przekazać następnemu pokoleniu i następnemu pokoleniu. Stąd też przykładem tej właśnie głowy i tych umiejętności jest to, że dzisiaj polscy programiści są cenieni w świecie. I źródłem tego dzisiejszej tej dobrych programistów to właśnie był profesor Łukaszewicz, jego koledzy i ich następcy kolejni. Więc ta zmiany pokoleniowe właśnie z możliwością praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności, ba, poszukania nowych rozwiązań, dawały szansę, że dzisiaj rzeczywiście polska informatyka, chociaż już nie produkuje komputerów, to jednak jest no, w jakimś tam stopniu ceniona w świecie, nie mówiąc o tym, że wielu naszych kolegów również brało i bierze udział bezpośrednio w tej produkcji w Stanach Zjednoczonych, na uczelniach, ale również w tych wiodących firmach, które dzisiaj odgrywają czołową rolę w informatyce.
No właśnie, czy młodzi ludzie mają świadomość tej spuścizny, tej historii?
No, dla młodych ludzi mówienie, że kiedyś samemu można było zbudować komputer, jest trochę dzisiaj dziwnym stwierdzeniem, bo jeżeli patrzą na swojego laptopa, no to się dziwią w zasadzie, jak to można zrobić. Tym bardziej, że jeszcze trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj widzimy na swoim biurku, to dla nas informatyków to jest tylko jakby fragment tej dużej informatyki, dlatego że dalej w świecie buduje się ogromne komputery, które zajmują duże powierzchnie przestrzeni.
Nazw niektórych nawet nie znają specjaliści, bo to są maszyny wojskowe.
No tak, ale w dużym stopniu mniej więcej można się orientuje, że są tak zwane mainframe'y, serwery, które no mają ogromną moc obliczeniową, do obsługi których potrzeba specjalistów, i na przykład konsolą w tych komputerach jest zwykły laptop, czyli jakby dodatek do bardzo dużej rzeczy.
Widziałam coś takiego w CERN-ie, w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych. Jeden z polskich komputerów, zdaje się K202, też wylądował właśnie w CERN-ie.
No nie tylko. Na przykład na Politechnice Warszawskiej w latach 60. i 70. były produkowane anopsy do analizy EEG, czyli fal mózgowych. No i była nawet taka jakby opowieść, że jeden z profesorów Instytutu Neurologicznego, który mieści się na Nowowiejskiej 23 chyba, odwiedzał Stany Zjednoczone, Houston, no i tam zobaczył taki komputer, że właśnie on bada te fale mózgowe, no i był zainteresowany, gdzie to można kupić, a oni mu podają adres Nowowiejska 1519, czyli w Warszawie, dwa numery wcześniej, gdzie znajdowała się akurat Wydział wtedy Łączności, czy Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Więc był nawet eksport do Stanów Zjednoczonych. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie to się działo jakby po jednej stronie Atlantyku.
Profesor Marek Kołyński.
No, sukcesy polskich programistów na różnych międzynarodowych konkursach są znane i nie trzeba o tym specjalnie mówić. Na wielu amerykańskich uniwersytetach na wydziałach computer science jest przynajmniej jeden polski profesor. Z czegoś to się bierze.
No panie profesorze, pan wiele lat pracował na tym informatyczym Monteverestie. Jak stamtąd widać tę polską rzeczywistość?
Widać i myślę, że te polskie osiągnięcia może nie są jakieś ogromne, ale są doceniane. Na przykład jest coś takiego znane w branży informatycznej jak reverse Polish notation, czyli odwrotna notacja polska wymyślona przez logika Jana Łukasiewicza.
Nieżyjącego
już, to jeszcze przed wojną. I ja myślę, że to, że tak dobrze się informatyka w Polsce rozwijała przez wiele lat, również wynika z siły polskiej szkoły matematycznej,
no,
przedwojennej, Banach, oczywiście Sierpiński, Lwowska szkoła. Ta odwrotna polska notacja posłużyła do wyprodukowania pierwszego kalkulatora Hewletta-Packarda, kieszonkowego kalkulatora, więc jest to osiągnięcie naprawdę istotne w rozwoju tej dziedziny.
Dziś wieczorze z jedynką, naukowym wieczorze z jedynką, piszemy dźwiękową historię polskiej informatyki.